Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj ze mną w studio jest pan Paweł Lisicki, którego książkę chciałbym od razu polecić. Wiosna Kościoła, która nie nadeszła. Rozmowa z biskupem, tylko teraz tak, Schneider to potrafię przeczytać. Natomiast imię, jak powinien wypowiedzieć imię tutaj?
No, gdybyśmy mówili po polsku, to byłoby Atanazy, ale biskup używa formy, którą sobie przybrał, czyli Atanazius, bardziej tak z łaciny się można powiedzieć.
Atanazius, pięknie. I teraz tak, ja chciałbym w ogóle zacząć od takiej historii, ponieważ uwielbiam, jak Pan Bóg działa. I kiedy wydawnictwo Esprit dało mi propozycję w ogóle, żeby nagrać, powiedzmy, trochę o tej książce, ja byłem zachwycony, bo ja bardzo lubię Pana słuchać prywatnie. I co ciekawe, nie wiem, czy Pan pamięta, ale zadzwoniłem wtedy do Pana i zacząłem właśnie czymś takim, że proszę Pana, no zawiodłem się. Liczyłem, że Pan jest po prostu takim publicystą, którego można słuchać godzinami. Wziąłem tę książkę do rąk i mówię, proszę Pana, jak Pan mógł? I Pan taki na początku jest zdziwiony, ale o co chodzi? Ale co nie tak? Mówię, proszę Pana, bo ja zacząłem o 22.30 czytać książkę, a przecież o 23.00 kładę się spać, a tutaj nagle skończyłem o 3.00 nad ranem, się zorientowałem, że muszę się zdrzemnąć przez chwilę. Wybitna książka. Ja mówię, serio, może dlatego, że jest tak bliska mojemu myśleniu. Tego jeszcze nie wiem. Natomiast uważam, że tak świetne myśli, tak trafne w ogóle tutaj postulaty też pewne pokazane, że ona obowiązkowa lektura. I nagramy z Panem tutaj dwa odcinki, w których pozwolimy sobie, myślę, że troszeczkę opowiedzieć. Ja oczywiście mam taki styl, że sobie dopisuję różne rzeczy, żeby też i Pan był świadomy, że no, to nie tak, że szukam haka ewentualnie, choć bardzo
nie, no,
uważnie
po tym,
czytam.
Co ksiądz powiedział, to już się haka nie spodziewam.
To mam taką nadzieję. Natomiast tak w ogóle pierwszą historię chciałbym zacząć, ponieważ za chwilkę oczywiście będę chciał, żeby Pan powiedział, jak w ogóle to powstała cała ta książka. Natomiast jedna rzecz, która dla mnie była wyjątkowa, a mianowicie Pan rozpoczął książkę od strony 6 tutaj od historii pocałowania pierścienia biskupiego. Tak mi tego brakuje, nie ukrywam. To jest często niezrozumienie właśnie tego, kim jest kapłan, jaki urząd pełni. Tam była taka historia tutaj z księdzem Jakiemczykiem, czy coś takiego, że w jakimś tam programie podał dłoń do pocałowania i wielkie oburzenie, co ci księża chcą. I ja pamiętam swoje prywatne doświadczenie, kiedy jako ksiądz w mojej poprzedniej parafii poszedłem do osoby chorej z komunią świętą. Poczciwa, kochana, bardzo wierząca babcia. To był mój pierwszy rok kapłaństwa. Udzieliłem Pani Komunii Świętej, po czym ona pocałowała mi dłoń i ja tak wyrwałem szybko. I ona popatrzyła na mnie zdziwiona i mówi, ale co ksiądz robi? No i ja jako młody kapłan, nauczony trochę w inny sposób, mówię, no przecież nie będzie Pani mi dłoni całowała. I ona taka oburzona, i to była najlepsza lekcja w moim życiu, oburzona mówi, proszę księdza, ale jak można nie pocałować dłoni, która przyniosła mi Jezusa? I ja wtedy taki mały nagle. I zrozumiałem faktycznie, że to jest wiara. To, kim jest kapłan, co robi. I to nie chodzi o mnie.
No właśnie, bo w tym wszystkim chyba bardzo, ja o tym piszę rzeczywiście we wstępie, bo to jest tak, że jeśli chodzi o relacje czy stosunek, powiedzmy tak, współczesnych biskupów czy hierarchów do pierścieni, które noszą, on jest taki bardzo dziwny, no bo trochę go noszą, a trochę nie noszą. To znaczy noszą w sensie faktycznym, natomiast, bo to często można zauważyć, że kiedyś ten obyczaj całowania pierścienia biskupiego był pewną oczywistością. No? Przecież nie dlatego, że w ten sposób uznawało się tego konkretnego biskupa czy osobę, ale przede wszystkim szanowało się godność, którą reprezentuje, tak? Tę godność, tę wartość, to, że jest następcą apostołów, to, że występuje w imieniu Kościoła. No i ten pierścień był tego znakiem, więc pocałowanie pierścienia nie miało w sobie nic z jakiejś służalczości, z jakiegoś wyrazu, nie wiem, chęci pokazania, że jest się tam sługą, niewolnikiem, poddanym, tylko było wyrazem uszanowania dla tej godności, przez którą przemawia ostatecznie Chrystus, no bo do tego to się tak naprawdę sprowadza. I tak samo ten przykład, który ksiądz podał z tą dłonią pocałowaną, to jest oczywiście tak, że to jest dłoń, która przyniosła Jezusa, to też dłoń konsekrowana w tym sensie, prawda? Akt konsekracji, uświęcenia, wyłączenia i wyodrębnienia nadaje sens i treść temu symbolowi. Tak? I oczywiście jest tak, że my żyjemy w społeczeństwie skrajnie zdemokratyzowanym, gdzie wszyscy muszą pokazać, że są fajni, równi, wszyscy są na ty, każdy element dystynkcji i hierarchii jest natychmiast wykluczony i traktowany jako element pewnej sztywności, prawda? Albo takiej niechęci do zbliżenia się. Jeśli ktoś utrzymuje te formy, no to od razu jest podejrzenie, że on się wynosi nad innych, prawda? Że jest tutaj pyszny, albo że chce pokazać swoją wyższość. Ale właśnie to ta niemożność zrozumienia, która kryje się z takimi gestami, jak właśnie przyklęknięcie, albo pochylenie się, albo pocałowanie pierścienia, albo pocałowanie ręki, no to sprawia, że ta sfera sakrum, ta sfera sakralna, ta sfera nadprzyrodzona staje się dla człowieka tak trudno uchwytna. No bo jak my możemy do niej dojść w takim świecie, w jakim żyjemy? No tylko właśnie przez pewne znaki, również zmysłowe, prawda, materialne. Jeśli ona jest tylko abstraktem i my mówimy tak, no my szanujemy Kościół, szanujemy jego autorytet, ale musimy też mieć ludzki sposób, kiedy możemy to przejawić. No jak inaczej to przejawić, jak właśnie nie przez pochylenie się czy pocałowanie. I mam też takie wrażenie, że wielu biskupów też nie bardzo wie, co z tym pierścieniem robić. Nawet przecież się widziałem czasem, czy spotykałem się z różnymi też polskimi hierarchami. Szczerze mówiąc, wielu z nich traktuje ten swój pierścień w taki wstydliwy sposób. No tak trochę jakby tak nie za bardzo wypadało dopuścić kogoś, żeby go ktoś pocałował, bo tutaj w tyle głowy jest od razu, że jak ktoś całuje pierścień, no to jest ten straszny triumfalistyczny kościół, prawda? Ten kościół potężny, ten kościół bogaty, ten kościół majestatyczny i trzeba się przed tym chronić i uciekać, bo przecież właśnie jesteśmy wszyscy demokratami, jak jesteśmy demokratami, no to te stare feudalne zwyczaje, te średniowieczne zwyczaje, te barokowe zwyczaje muszą natychmiast zniknąć. I w przypadku biskupa Schneidera jest tak, że on ten i pierścień, i ten sposób go podawania do pocałowania robi w sposób absolutnie naturalny, jeśli tak można powiedzieć, tak? Nie tak, że nie wiem, że nie wie, jak się zachować. On rozumie tę godność i wie dobrze, że to nie jest godność, nazwijmy to właśnie reprezentująca jakiś triumfalizm albo potęgę, tylko że to jest znak obecności tego, co święte, tego, co wyższe i tego, co znaczące w tym naszym doczesnym, demokratycznym świecie.
Tutaj użył Pan genialnego sformułowania, że dzisiaj kontrowersyjnym jest to, co słuszne, a o czym świat nie chce słyszeć. Bardzo mi się podoba takie podejście. Faktycznie fajnie pokazuje pewną rzecz. Chciałbym także zapytać, tutaj podejście zamknięciu kościołów i pytanie moje o granice posłuszeństwa, ponieważ i pan, i biskup tutaj pokazaliście taką ciekawą dla mnie rzecz, że biskupi trochę, oczywiście nie wszyscy, nie, ale gdzieś tam pospieszyli się z tym i zapomnieli, że zadanie Kościoła katolickiego to jest walczenie o duszę i o zbawienie, a nie o przepisy sanitarne. Oczywiście w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest o tym mówić. Nawet jak mówiłem kazanie u siebie w kościele na temat przyjmowania Komunii Świętej godnego, a raczej bardzo mocno walczy, żeby do ust przyjmować Komunię Świętą. Na starcie powiedziałem, wiem, że jestem na przegranej pozycji w dzisiejszych czasach, bo niezależnie od tego, ile mówiłbym o szacunku do Boga, miłości i troski, to ktoś i tak powie mi, ale można się zarazić. Dzisiaj bardzo zły czas na dyskusję na ten temat i tak samo tutaj na temat zamknięciu kościołów. Jak pan się na to wszystko zapatruje?
No ja o tym mówiłem, że żyjemy też w takiej epoce, którą można by scharakteryzować, ja to opisywałem parę razy, mówiłem o tym, że to jest taka tyrania doczesności. Tyrania doczesności polega na tym, że w zasadzie jedynym motywem i jedynym czynnikiem, który bierze pod uwagę współczesny człowiek, no to jest właśnie czynnik dotyczący jego zdrowia, samopoczucia, bezpieczeństwa, ale wyłącznie w kategoriach doczesnych. Tak jakby ta sfera, nazwijmy to nadprzyrodzona, religijna, była w ogóle z tego świata wypchnięta, albo jeśli ona w ogóle gdzieś występuje, to tylko na zasadzie pewnego hobby, albo pewnego rodzaju jakiegoś tam, no różni ludzie, jedni zbierają znaczki, inni owady, a jeszcze inni chodzą do kościoła. Trochę na takiej zasadzie, prawda? Tak to jest rozumiane. No, jeśli tak to jest rozumiane, no to w oczywisty sposób wszystko to, co wiąże się z kwestiami religijnymi, również właśnie przyjmowanie sakramentów, życie sakramentalne, życie nadprzyrodzone, musi ustąpić pola temu jedynemu, powszechnemu przeświadczeniu, że jedyne, co się liczy, no to maksymalne wydłużenie i zabezpieczenie życia doczesnego. No tak długo, jak się da, prawda? No tak, taki jest ten sposób rozumowania. Warto zauważyć, że też w tym sposobie myślenia praktycznie zostaje z niego wykluczona śmierć jako istotny element odniesienia i w zasadzie ona gdzieś zostaje jakby tak bojaźliwie, tchórzliwie, wstydliwie wypchnięta poza nawias, poza margines, prawda? Wszystko jest skupione tylko ona na tej doczesności. I ta nienaturalna, jeśli tak można powiedzieć, albo przesadna troska o to, co doczesne, sprawia, że w takiej w sytuacji zagrożenia, z tym mamy do czynienia, ja nie chcę tutaj negować tego, że to zagrożenie ma miejsce i dla wielu ludzi jest ono czymś istotnym, no ono prowadzi do tego, że natychmiast wszystko, co tylko w minimalnym choćby stopniu mogłoby podnieść ryzyko, bo przecież nie mówimy o żadnej pewności, tylko mówimy o jakimś tam formie ryzyka, jest natychmiast wykluczone, a na wszystko patrzymy wyłącznie z perspektywy właśnie tego zabezpieczenia i z tej perspektywy doczesności. Oczywiście ludzie, przecież nie jesteśmy pierwszym pokoleniem ludzkości, które spotyka epidemia czy pewne zagrożenie. Ludzie się zawsze bali, chronili, no ale ludzie religijni mieli to do siebie, że mając do czynienia, mając wybór albo stając przed wyborem między troską, że tak powiem, o zbawienie własnej duszy albo o jej życie albo życie duchowe i między zachowaniem życia doczesnego, no ta była jakaś forma równowagi, napięcia między tym. To znaczy ja nie twierdzę, że ktoś powinien wkładać ręce do kontaktu, żeby sprawdzić, czy jest elektryczność, bo to jest absurdalne i nie o to przecież chodzi. Nie chodzi o to, żeby ludzie się nie obściskiwali albo wiedzą, że jest niebezpieczeństwo związane z epidemią, lekceważyli zasady bezpieczeństwa, bo to też jest, też trzeba przestrzegać tego, bo trzeba pamiętać nie tylko o sobie, ale o innych. No ale też wszystko powinno mieć swoje granice. No, nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka z ludzkiego życia, bo nasze życie no, takie właśnie jest. I w związku z tym, mimo tych wszystkich obostrzeń i mimo tej całej uwagi, która powinna być poświęcona trosce o to, co doczesne, na pierwszym miejscu, wydaje mi się, w tym przypadku, no powinno być jednak to, co najważniejsze. Tym, co najważniejsze dla katolika, z pewnością jest to, co odnosi się właśnie do sfery religijnej, duchowej, sakralnej. No i w tym sensie na przykład ta rezygnacja dla ludzi wierzących, którzy mogą, że tak powiem, uczestniczyć w pełni w życiu religijnym, jest czymś naturalnym, że powinni się o to troszczyć, że powinni o to dbać, prawda? Że powinni też nie ulegać temu, tej panice polegającej na tym, że no w zasadzie najpierw trzeba się zatroszczyć o swoje bezpieczeństwo, dopiero potem, jak już wszystko będzie dobrze, no to ewentualnie mogę skorzystać z dobrodziejstwa dla mojej psychiki, jak można powiedzieć, bo tak to wielu postrzega. No to jest też oczywiście bezpośrednio związane z samym sposobem przyjmowania Komunii Świętej. Szczerze mówiąc, dla mnie Komunia Święta, czy wizja Komunii Świętej przyjmowanej na ręce, kłóci się z tą podstawową zasadą, jaką powinien się kierować zawsze katolik, a tą zasadą powinno być to, że akt liturgiczny, czy w ogóle akt religijny jest przede wszystkim aktem oddawania Bogu czci i chwały. I wydaje mi się, że komunia na rękę w tym sensie w nieporównywalnie gorszy sposób oddaje ten element czci, chwały i świętości, niż klasyczna forma dawania komunii do ust, prawda? Znaczy tutaj nie ma moim zdaniem w ogóle, czy możemy o tym długo dyskutować. Biskup Schneider zresztą też o tym w książce mówi, napisał na ten temat w ogóle dwie książki wcześniej. I można długo dyskutować na temat historii, jak to się ukształtowało, jak ten rytm się kształtował, prawda? Skąd się ta forma wzięła. Otóż moim zdaniem rzecz jest, no, już nie wchodząc w te kwestie historyczne, łatwo zauważyć zupełnie inny sposób i zupełnie inne podejście, jakie niesie sobie podanie komunii na rękę, a inne do ust. Do ust oznacza, że coś się przyjmuje, coś świętego, coś, co przerasta człowieka, co jest powyżej niego, coś, co wskazuje na to, że mamy do czynienia z żywą obecnością Chrystusa. a podanie do rąk, znowu, siła, symbole mają swoją siłę, gesty mają swoją siłę, prawda? Znaczy nie jest przypadkiem, że na przykład, nie wiem, jak ktoś cierpi, no to się nie śmiejemy, prawda? Albo kiedy widzimy, że jest atmosfera poważna, no to zachowujemy milczenie. Albo kiedy jesteśmy, nie wiem, na pogrzebie, to przychodzimy ubrani w ciemne, szare, ciemne stroje, prawda? Jak jest wesele, no to wszyscy chodzą na wesoło, na kolorowo i tak dalej, się śmieją i radują. No, ktoś powie, a ja wyrażam swoje uczucia w inny sposób i jak jest pogrzeb, to będę sobie tańczył, a jak jest wesele, to będę, nie wiem, siedział cicho z ponurą miną, bo ja taki jestem. No, oczywiście każdą rzecz, jak ktoś się uprze, może próbować potem zinterpretować i nazwać i zracjonalizować, ale de facto pewne gesty, symbole nas wiążą, również w sensie społecznym, w sensie zachowań społecznych. No i stąd to jest tak bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i żeby nie było tak, że zawsze na drugim miejscu jest to, co najważniejsze, a na pierwszym to, co mniej ważne.
Teraz bardzo dużo parafian, z którymi mam okazję porozmawiać, którzy wracają powoli do kościoła, tak często słyszeli ten argument, że w kościele można się zarazić, że faktycznie uwierzyli w to wszystko. I jak szczególnie właśnie mówię o mszach świętych, o przyjmowaniu Komunii Świętej, czy to w konfesjonale, czy w normalnej rozmowie, pokazuje tym ludziom, że naprawdę uwierzyli w slogany, które się powtarza, bo do kościoła na przykład nie chodzili przez bardzo długi czas, ale nie bali się spotykać ze znajomymi, którzy wrócili z różnych dziwnych miejsc, nie bali się spotkań rodzinnych, nie bali się chodzić po sklepach i tak dalej. I wtedy im pokazywałem, zobaczcie, jakie to jest wybiórcze myślenie, nie, w tym wszystkim. Natomiast w ogóle książka, to ten odcinek w ogóle, tak dzisiejszy, o którym chciałem porozmawiać, to kilka słów o celibacie. Ponieważ ja jestem zachwycony tym, co tutaj się pojawiło i nawet jako kapłan nie znałem niektórych argumentów, które bardzo mocno do mnie trafiły. Gdzieś tam zawsze intuicyjnie staram się podchodzić do tego, że jestem człowiekiem, który no, jest człowiekiem honoru. Przynajmniej tak siebie odbieram. I nawet jak czasami ktoś mi zadaje pytanie, ale gdyby Kościół pozwolił mieć żonę i dzieci? Ja mówię, no gdyby nawet pozwolił, to i tak wiem, co przysięgałem. Czyli, że będę żył w celibacie. Ale intuicyjnie świetnie powiedziane. Natomiast zmartwiło mnie, bo na stronie 31 Pan powiedział, że na synodzie amazońskim biskupi sami nie byli do końca przekonani i to niestety dosyć spore grono. Jak pan by się do tego odniósł tutaj?
No ja oczywiście nie zamierzam być specjalistą i ekspertem w sprawie utrzymywania celibatu z powodów oczywistych. Natomiast jeśli chodzi o argumenty i debatę, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. W takiej debacie publicznej można by powiedzieć, że chyba od lat 60. Zniesienie celibatu jest jednym z głównych postulatów wysuwanych przez media liberalne w stosunku do Kościoła. I w ogóle uważa się, że celibat, który obowiązuje w kościele rzymskokatolickim i częściowo, bo on się odnosi do michów, czyli do zakonników i do biskupów w kościele prawosławnym. Nie ma go w kościołach, we wspólnotach protestanckich. No i że to jest właściwie główna bariera, główna przeszkoda, która sprawia, że nie ma, że spada liczba chętnych do kapłaństwa, tak można by było powiedzieć, i jest odpowiedzialny za wszelkie możliwe zła. Teraz też często prasa czy media starają się wykazać taki związek między tym, że istnienie celibatu jest związane ze skalą, prawda, przypadków pedofilii i skandali pedofilskich w Kościele. Łączą to w ten sposób, że tutaj właśnie te nakazy, które są rzekomo sprzeczne z ludzką naturą i wolą i chęcią i wszystkim, sprawiają, że ten potencjał niebezpieczeństwa psychicznego czy psychologicznego w Kościele jest znacznie większy, niż należałoby oczekiwać. Moim zdaniem to jest trochę tak, że po pierwsze celibat, dlaczego on jest tak zwalczany przez media liberalne? Ponieważ on w taki oczywisty sposób wyróżnia Kościół. To jest, myślę, że żyjemy, tak jak powiedziałem, żyjemy w społeczeństwie skrajnie demokratycznym, gdzie element równości, żyjemy też w społeczeństwie, gdzie wszyscy mówią o pluralizmie i różnorodności. To jest kompletna bzdura. To znaczy, jak popatrzymy na sposób funkcjonowania, ubierania się, myślenia, zachowania ludzi dzisiaj, jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, zauważymy coraz większe ujednolicenie. Ludzie są się do siebie coraz bardziej podobni, zachowują się w podobny sposób, jedzą podobne rzeczy, podobnie się ubierają, podobnie się zachowują. To, co jest dystynktywne, czy to, co rozróżnia, ma być zniesione. No to, co jest najbardziej wyróżniającą, powiedzmy tak, częścią albo albo co jest najbardziej, tym, co najbardziej, przynajmniej w sensie takim fizycznym, zewnętrznym, wyróżnia księży katolickich. No, po pierwsze strój, sutanna, ale ta w dużej mierze została na Zachodzie porzucona. Ksiądz jest tutaj wyjątkiem. Również w Polsce niestety coraz bardziej wyjątkiem, ale powiedzmy, że jeszcze nie aż tak jak na Zachodzie, bo tam spotkanie księdza w sutannie graniczy niemal z jakimś, nie wiem, cudem, tak mogę powiedzieć. I to nawet w miejscach, gdzie by się tego oczekiwało, bo nawet w Rzymie, czy nawet w Watykanie, jak byłem, no to częściej pojawia się właśnie wyłącznie ksiądz, nie wiem, w koloradce i, prawda, w marynarce ciemnej czy koszuli, a nie w sutannie. No a tym, co wyróżnia na pewno Kościół jako co do zasady, jeśli tak można powiedzieć, to właśnie celibat. Dlatego jest tak, dlatego ten element całkowicie, jakby powiedzieć, niedemokratyczny i inny i jest tak kontestowany i odrzucany przez media. No a drugi powód, powiedzmy już nieczysto taki świecki, jest też, wynika też z tego, że to był przecież ten jeden z głównych celów ataku od samego momentu wprowadzenia tak zwanej reformy protestanckiej, tak naprawdę rewolucji protestanckiej. No nie jest przypadkiem, że Marcin Luther w 1525 roku poślubił Katarzynę von Borak, czyli też mniszkę zresztą, i w ten sposób, jakby to powiedzieć, postanowił udowodnić, czy wykazać, że celibat w Kościele Zachodnim należy znieść, ponieważ uznawał w nim, czy uważał, że jest to jeden z tych przejawów, najtwardszych przejawów papizmu, czyli tych rządów, prawda, papieża, kościoła, tyrana nad ludzkimi sumieniami. Rzeczywiście w tej książce z biskupem Schneiderem, to co jest chyba bardzo, bardzo ważne, to on stara się i myślę, że to robi w bardzo przekonujący sposób, pokazać celibat nie jako element, tak jak my to często dzisiaj przyjmujemy, jakiejś tradycji, bo bardzo często też się tak pojawia i to niestety również w wypowiedziach wielu księży i wielu biskupów, no że właściwie to jest taka czcigodna tradycja
XII wieku,
tak, i to właściwie stąd się wzięło, no dlatego, dlaczego jest niezniesiony, no bo ta tradycja jest tak stara, że jak ją zniesiemy, no to trochę jest taki argument muzealny, to znaczy, no bardzo długo coś jest, w związku z tym jak długo jest, no to my nie będziemy tego ruszali. Otóż to, co jest istotne w tej argumentacji, którą biskup Schneider przywołuje, to argumenty całkowicie właśnie nie historyczno, oparte na tradycji, obyczajowości czy historii, tylko wynikające z samego wewnętrznego rozumienia tego, kim jest kapłan i dlaczego w tym przypadku ten celibat jest tak ważny. Pokazuje, że nawet w przypadku kapłaństwa starotestamentowego, czyli w przypadku kapłanów, czy to arcykapłana, czy kapłanów składających ofiary, jeszcze w czasach Starego Testamentu obowiązywał ich okres bezpośrednio przed podejściem do ołtarza, złożeniem ofiary. No, wtedy oczywiście mówimy o Starym Testamencie, czy ofiary krwawej, tak? Ofiary zwierzęcej albo też innej ofiary żywnościowej, obowiązywał czas wstrzemięźliwości płciowej. Skąd się to brało? No to się brało, to jest zresztą zapisane już w Księdze Wyjścia, tak naprawdę, kiedy Mojżesz ogłaszając przymierze zawarte z Bogiem na górze na Synaju i mówi o tym, prawda, że musicie zachować czystość, nie możecie współżyć z żonami przed tamtym momentem złożenia ofiary. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ jest to forma absolutnego, ta wstrzemięźliwość ma być znakiem całkowitego skupienia się na Bogu, prawda? Na tej świętości. Kapłan, mówimy teraz o Starym Testamencie, kapłan, który podchodzi do ołtarza, Żydzi wierzyli, Izraelici wierzyli, że ołtarz jest miejscem przebywania Bożej Szechiny, czyli Bożej obecności, prawda, jest tym miejscem uświęconym, a to, co święte, musi być wyodrębnione, nie może być skażone przez to, co skierowane jest ku życiu doczesnemu, ku zmysłowości, ku emocjom i co pociąga ze sobą życie seksualne. I dlatego był ten okres wydzielenia czy oddzielenia, który obowiązywał również arcykapłana czy kapłanów składających ofiary, prawda? Również lewitów w tym okresie, kiedy ofiara była składana. I trzeba też pamiętać w sensie historycznym, że na przykład dotyczyło to nie tylko kapłana czy kapłanów w okresie Starego Testamentu, ale też na przykład sekta Esseńczyków, ta sekta z Qumran, Czyli to byli ludzie, którzy pojawili, którzy zaczęli, myślę, można powiedzieć, działać mniej więcej w połowie II wieku przed Chrystusem, mniej więcej około 160 roku przed Chrystusem, która założyła osiedle w Qumran, w okolicach Morza Martwego, również przyjęła celibat. Ale dlaczego ten celibat był ważny? Bo oni wierzyli, że powracają do tego pierwotnego okresu, kiedy Izrael był na pustyni, uważali, że są świątynią Bożą, oni sami, prawda, bo świątynia jerozolimska w ich oczach była skażona, zepsuta, i dlatego zachowanie celibatu było istotnym elementem pokazującym całkowite oddanie się świętości, prawda? I to samo, czyli ten sposób myślenia, oczywiście zmieniony nieco, no bo jesteśmy już w Nowym Testamencie, od samego początku tak był rozumiany również przez kapłanów Nowego Testamentu, przez apostołów, a potem przez ich uczniów, tak? To znaczy, ponieważ oni byli, ponieważ apostołowie i uczniowie byli tymi, którzy reprezentowali Chrystusa, Jego dziewictwo, no to tym samym zachowanie celibatu było, jakby to powiedzieć, wbudowane, czy było samym sensem kapłaństwa już Nowego Testamentu, prawda? Czyli nie jakimś przypadkiem, nie jakimś dodatkiem do sprawowanej funkcji, jakimś dodatkowym obowiązkiem, ani nie formą podległości papieżowi, ani nie formą podległości strukturom władzy, tylko było formą wyrażenia swojej wiary w to, w prawdziwość tego, kim jest Chrystus. Sam Chrystus o tym mówi w Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy wymienia trzy kategorie ludzi bezżennych. On używa mocnego słowa.
Bardzo lubię ten fragment.
Tak, o eunuchach, prawda? No i tym trzecim argumentem jest, jeśli tak można powiedzieć, to są ci, którzy się takimi uczynili ze względu na Królestwo Boże, prawda? Co to znaczy w tym przypadku na Królestwo Boże? No to jest właśnie to. Jeśli uważamy, że Królestwem, jak mówi w Ewangelii według świętego Łukasza Chrystus, że ono jest w was, czy jest wśród was, Królestwo Boże, to tym Królestwem Bożym jest tak naprawdę jego początkiem sam Chrystus. Więc bliskość z Nim, bliskość z Jego ofiarą, bliskość występująca w ten sposób, że człowiek, kapłan występuje w imieniu Chrystusa, jest drugim Chrystusem, jest właśnie tą, nazwijmy to, metafizyczną, czy realną podstawą dla celibatu. Jeśli kapłan jest innym Chrystusem, drugim Chrystusem, to zachowanie celibatu jest czymś, co go wiąże w czasie całego życia, bo kapłan jest tym drugim Chrystusem, czy występuje w imieniu drugiego Chrystusa przez całe swoje życie, od chwili złożenia ślubów, prawda? No tak to argumentuje oczywiście też biskup Schneider. Taki rodzaj argumentacji jest czymś, co pokazuje, że celibat nie jest czymś przypadkowym, dodanym, czymś, co tylko zapewnia władzę silniejszego nad słabszym i został wprowadzony po to, żeby kogoś, nie wiem, ciemiężyć i nad nim panować, tylko że jest właśnie tym fizycznym, jeśli tak można powiedzieć, historycznym znakiem prawdziwości wiary.
Chciałbym tutaj jeszcze uporządkować pewne rzeczy. Po pierwsze, bardzo często w dyskusjach z ludźmi, faktycznie ludzie używają takiego argumentu, mówiąc, że no ale przecież Piotr na przykład miał żonę i córkę. Tutaj jest bardzo fajnie pokazane w tej książce, zachęcam do tego, żeby później przeczytać, strona 35, gdzie Piotr wprost zadaje pytanie, już kiedy chodzi za Jezusem: Panie, oto my opuściliśmy swoją własność, swoją żonę, dzieci, blablabla, i tak zaczyna wymieniać i mówi, co w zamian otrzymamy. Czyli wprost jest pokazane przecież, że oni musieli to zostawić. Oczywiście strony później jest fajnie wytłumaczone, że Paweł gdzieś tam w liście do Tymoteusza pokazuje, że biskup, mąż jednej żony i tam zaczyna wymieniać, to ludzie też podają te argumenty. Natomiast fajnie jest pokazane, że to słowo, którego on użył w oryginale, to było słowo, które dotyczyło wstrzemięźliwości i mówi wprost, że od tego momentu oni wszyscy musieli zachowywać wstrzemięźliwość seksualną. Czyli żyli po prostu w celibacie. Ludzie, myślę, że tego jakoś, no, mają problem jednak, żeby to zrozumieć, co mnie bardzo też zasmuca. Używają właśnie później takich argumentów w dyskusjach i wykorzystują słowa Jezusa w momencie, kiedy im to wygodne, kiedy to niewygodne, to nie. Miałem niedawno taką dyskusję, kiedy powiedziałem pani, że nie zdążę przygotować jej i rodziny do chrztu dziecka, bo pani przez 9 lat zapomniała dziecko ochrzcić. Mhm. I miałem taką rozmowę i pani jako argument koronny powiedziała: ciekawy, co powiedziałby Jezus w tym momencie. I ja popatrzyłem na nią i mówię, proszę pani, powiedziałby, idź i nie grzesz więcej. I jak się zaczęła, to zrobiło się tak niezręcznie w tej sytuacji, ale bardzo to smutna rzeczywistość. Natomiast tutaj bardzo ciekawie ksiądz biskup powiedział, że Ci biskupi, którzy na synodzie amazońskim decydowali się na to, że jednak celibat powinno się znieść, on powiedział wprost, oni są w stanie ignorancji. Bardzo mocne słowa.
Bardzo mocne słowa. To jest oczywiście, to jest niestety moim zdaniem prawda, bo tak jak mówię, wiele, jak się słucha różnych wypowiedzi również biskupów czy kardynałów nawet na ten temat, no to oni kompletnie nie uwzględniają tego, o czym tutaj żeśmy mówili, tego, o czym mówił biskup Schneider. Oni patrzą na tradycję Kościoła w tym przypadku wyłącznie w kategoriach historycznych, no, że po prostu coś ludzie robili bardzo długi czas. O. Ale oczywiście, że z faktu, że coś ludzie robią przez bardzo długi czas, wcale nie wynika, że robią słusznie i że mają rację. Tak? To są dwie różne sprawy. Można podtrzymywać jakiś sąd bardzo długo, on się okazuje przesądem na przykład, tak? bo się ludzie mogą mylić. A to, co jest istotne w tym przypadku i na co zwraca uwagę biskup Schneider, zresztą na to zwraca uwagę też w tej książce, którą napisał i kardynał Sara i biskup i Benedykt XVI, też poświęconą właśnie celibatowi, no to właśnie pokazują, jakie są istotne, nazwijmy to, religijne przyczyny tego, że ludzie biorą na siebie tego typu bardzo trudny przecież obowiązek, dlaczego to jest takie istotne i dlaczego to jest zakorzenione w samym sercu, w samej tożsamości bycia kapłanem. No ale to pokazuje tylko, do jakiego stopnia ta sytuacja, do jakiego stopnia sekularyzacja wpłynęła czy wtargnęła do Kościoła, prawda? Że nawet ludzie, którzy teoretycznie powinni być obrońcami i rozumieć jakby to powiedzieć, sens pewnych zachowań, tego nie są w stanie wyjaśnić i w zasadzie trzymają się tego celibatu tylko dlatego, bo taki jest uzus, bo tak zostało przyjęte, no bo takie są przepisy, prawda, i gdzieś on tam tkwi. Ksiądz tutaj wspomniał rzeczywiście o tym, bo to też jest bardzo ważne, że pewne teksty, szczególnie z Nowego Testamentu, trzeba czytać i w kontekście i rozumieć ich znaczenie. To jest właśnie tak, ten mąż jednej żony, prawda, w przypadku biskupa, który się mówi, no ale nie mówi się przecież o tym słowie, które się tam pojawia i o kontekście, którego wyraźnie wynika, że mamy do czynienia tutaj z kimś, kto dalej już nie współżyje. Mówimy o biskupie, który dalej nie prowadzi współżycia seksualnego czy erotycznego z tą żoną. To jest bardzo podobny przykład jak to, że na przykład w Ewangeliach pojawia się określenie bracia i siostry Jezusa, prawda? W Ewangelii Marka, Mateusza, Łukasza i wielu niestety również teologów i niestety również teologów katolickich w ostatnim czasie, no wnosi stąd, że skoro Pan Jezus miał braci i siostry, no to w naturalny sposób miał rodzeństwo naturalne i w związku z tym Najświętsza Maria Panna nie była dziewicą po jego narodzinach, tylko współżyła z Józefem, miał normalne, naturalne rodzeństwo, prawda? No i znowu ci ludzie, którzy w ten sposób rozumują, biorą te słowa Pisma od tak, jak one są napisane, a nie rozumieją, że w języku hebrajskim czy aramejskim nie było osobnego określenia dla słowo brat i kuzyn, łączono, te słowa były razem, a ci, którzy tłumaczyli, czy greka, która była używana od razu na początku przy tłumaczeniu tych słów hebrajskich czy aramejskich, po prostu oddała to słowo, używając słowa adelfos, czyli brat po grecku, a nie słowo kuzyn, które było wprawdzie znane, ale było nieużywane. Wiele takich jest przykładów, to znaczy wiele przykładów tłumaczenia hebrajskiego czy aramejskiego określenia, które wyraźnie odnosiło się do kuzyna na słowo brat po grecku, znajdujemy w Septuagincie, czyli w takim pierwszym tłumaczeniu pochodzącym mniej więcej z połowy III wieku przed Chrystusem. No ale jak ktoś tego nie wie, ktoś nie rozumie, że tak to było tłumaczone, widzi w piśmie naszym, w polskiej wersji, prawda, że Pan Jezus miał braci i siostry, no to znaczy miał braci i siostry, no skąd je miał, no to stąd je miał, prawda, że to jest jego naturalne rodzeństwo. I tak jest trochę też z tym, tak jest też w przypadku tego męża jednej żony, jeśli chodzi o list do Tymoteusza, prawda, gdzie bez kontekstu i bez zrozumienia, jak to słowo i jak ono funkcjonowało, przyjmuje się, że ono po prostu oznaczało takie zwyczajne już, prawda, życie, nazwijmy to małżeńskie, o jakim jest mowa. Także no, zanim się coś komentuje, zanim się używa jakiegoś cytatu, ale to trzeba jednak bardzo starać się zrozumieć jego kontekst i umieścić go w takim kontekście i historycznym, i właściwym, i też językowym, i filologicznym, żeby wiedzieć, o czym się mówi i czy człowiek, używając tak wprost takiego argumentu, nie popełnia błędu, a w tym przypadku błędu anachronizmu, kiedy to bardzo często ci, którzy mówią, posługują się, zresztą to jest ten błąd, który popełnili tak naprawdę protestanci w połowie XVI wieku, czy od początku XVI wieku, tak? Kiedy odczytywali te, tak dokładnie to Luther odczytywał, czy Calvin, czy inni, kiedy uważali, że właśnie te słowa z listu świętego Pawła należy odczytywać w sposób jednoznaczny, czy wprost, nie zauważając właśnie tego, o czym my tutaj mówimy, tak? No, byli tak zaufani w swoje własne możliwości, w swoją własną wiedzę, że dla nich punktem odniesienia nie była miara, jaką była tradycja kościoła i tradycja ojców, którzy to tłumaczyli, tylko uważali, że sami potrafią nad tym do porządku przejść i zrozumieć to lepiej niż pozostali. No w efekcie we wspólnotach protestanckich celibatu nie ma, no ale nie ma dlatego celibatu, to jest bardzo ważne, bo nie ma kapłaństwa. Tam nie ma po prostu, nie ma kapłanów. Nie ma ofiary, nie ma najświętszej ofiary, prawda? Nie ma pośrednika, nie ma kapłana, który pośredniczy między ludem a Bogiem, nie ma kapłana, który składa ofiarę przebłagalną. To wszystko zniknęło, wyparowało, tak? Pozostał tylko co najwyżej przewodnik ludu albo kaznodzieja, albo interpretator, albo wyjaśniacz, i cała ta sfera nadprzyrodzona, święta, sfera święta i nadprzyrodzona ulotniła się w pewien sposób z tych wspólnot, a Kościół jest tylko po prostu budynkiem, gdzie ludzie przychodzą razem wymienić się swoimi uczuciami, poglądami, pomysłami, natomiast nie jest miejscem świętym, nie jest domem Bożym, nie jest domem, gdzie mieszka Bóg, gdzie człowiek oddaje Bogu chwałę, mogąc namacalnie dostrzec Jego obecność.
Pozwolę sobie podsumować kilka rzeczy i dzisiejszy odcinek zakończymy. I teraz tak, pierwsza rzecz. Jakiś czas temu na kazaniu w swojej parafii pokazałem taką rzecz, jak ważne jest to, żeby uczyć się odnosić do tego, co w oryginale jest napisane, nawet jak nie znamy, żeby próbować zerknąć. Dlatego, że niech będzie Księga Rodzaju, taki przykład podałem, jest, że kobieta będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. No jak ktoś to czyta, mówi, no jaka to jest logika? A mówię, mężczyzna isz, kobieta isza, isz, isza. Widzicie? I ludzie, faktycznie, prawda? I dlatego tak warto uczyć się zerknąć. Natomiast teraz tak, ciekawy argument, które pan tutaj podał, że hipokryzja mediów lewicowych w sprawie celibatu, bardzo mocno pokazana, strona 46-47, niby są za wolnością wyboru, ale nie dla kapłanów. Czyli wszędzie jest wolność wyborów, tylko nie dla kapłanów. Celibat ich denerwuje, bo pokazuje, że można pewne rzeczy robić właśnie dla Królestwa Bożego. I myślę, że jeszcze pozwolę sobie, bo chyba nie dopowiedziałem tego na samym początku rozmowy, kiedy rozmawialiśmy o Komunii Świętej na rękę. Czasami my patrzymy na Kościół nasz lokalny, bo w Polsce tak jest i tak jakby nie było Kościoła poza Polską. Ja staram się patrzeć nieco szerzej na problem i widzę, że tam, gdzie gubi się właśnie taka wrażliwość przyjmowania Komunii Świętej, o której Pan wspominał, to zanika niestety i później ludzie coraz mniej wierzą w realną obecność. I na to trzeba patrzeć, że nie tam, że tylko w Polsce, tylko na świecie, tam, gdzie się popuściło pewnej dyscypliny, tam niestety wrażliwość bardzo mocno zanika, no i ludzie nie wierzą, nie spowiadają się, po prostu przychodzą, bo im się coś należy. Absolutnie tak to nie działa. W kolejnym odcinku, proszę Pana, porozmawiamy sobie o czymś, o czym marzyłem od początku kanału, żeby z Panem o tym porozmawiać, czyli o fałszywym ekumenizmie i o Marcinie Lutrze. Ale to już myślę, że w kolejnym odcinku. Bardzo Panu dziękuję za to, co dzisiaj powiedzieliśmy.
Dziękuję bardzo.
Napiszcie sami, czy Wam się podobało. Jeśli tak, bardzo proszę też, jeszcze raz pokazuję, obowiązkowa lektura. To jest, wiecie, my porozmawiamy na temat 20 może stron, a książka jest dosyć obszerna, 430 stron ponad, rewelacyjna. Zachęcam, nie zawiedźcie mnie. Bądź człowiekiem myślącym, ty, który słuchasz tego kanału. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.